Został zbudowany w 1965 roku przez stocznię jachtową imienia Konrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii Opal. W 1980 roku jednostkę kupił od marynarki wojennej pułkownik Ryszard Kukliński za 36 tysięcy złotych. Była to kwota stanowiąca trzykrotność oficerskiej pensji. Po ucieczce Kuklińskiego do Stanów Zjednoczonych jacht został skonfiskowany wyrokiem z 1984 roku. Przekazano go Centralnemu Muzeum Morskiemu. Dziś jachtu w Gdańsku już nie ma, ale my spróbujemy go odnaleźć w Narodowym Muzeum Morskim. Jest tam jeszcze kilka innych pamiątek po pułkowniku Kuklińskim.
Maria Dyrka, zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Dlaczego one, prawda, trafiły do naszego muzeum? Sąd Warszawski Okręgu Wojskowego właśnie wyrokiem z dnia 23 maja 1984 roku orzekł wobec pana pułkownika Kuklińskiego karę konfiskaty mienia. I orzeczenie konfiskaty spowodowało przejęcie przez Skarb Państwa majątku należącego w chwili jego orzeczenia do pana pułkownika.
Co to były za przedmioty, które trafiły tutaj do Narodowego Muzeum Morskiego?
Jest to lampa pokładowa, kompas magnetyczno-okrętowy, dzwon jachtowy, szafka kompasowa, naktus, kompas główny, kompas łodziowy z naktuzem, sekstant oraz koło sterowe.
A jacht stał tutaj przez jakiś czas? W Muzeum Morskim?
Nie,
wiecie?
Nigdy.
Wynika z tego, a pamiętacie pani to spotkanie trochę?
Nie, ja nie pamiętam.
Ale skoro to był Krzaklewski, było wiele pewnie innych ważnych osób, tak. No to tak naprawdę...
98 maja,
może to,
tak?
To jest
w maju 98 rok.
A jakieś przecież z tego materiały filmowe muszą być też.
Wiecie, a może gazety?
Tak.
Gazety, o gazety. Którego to jest maja?
Trzeciego. Ja nawet wczoraj widziałam taką migawkę z racji tej 10. rocznicy śmierci, że pokazywali właśnie, tak wyłapałam tam też Gdańsk, Kukliński w otoczeniu dziennikarzy właśnie jeździ, czyli to jest ta jakby jego rehabilitacja już po czasie i on jest w kraju i także na pewno...
Przypuszczam, żeby trzeba było dokazać
może
się.
Może telewizja właśnie Gdańsk ma jakieś...
Ale pułkownik był tutaj w 98 roku, odwiedził muzeum.
Tak, był w maju 98 roku i wyraził słowną taką wolę przekazania części obiektów do Narodowego Muzeum Morskiego, a obrazu, tak jak mówiła pani główny inwentaryzator, do Komisji Solidarność.
Kukliński nie zabrał jachtu do Stanów Zjednoczonych. Przekazał go w drodze notarialnej darowizny chrześcijańskiej szkole pod Żaglami. Zanim powrócimy do ustalenia miejsca pobytu jachtu, zostańmy jeszcze przez chwilę na trasie pobytu Kuklińskiego w Gdańsku. Wtedy licealistka, dziś radna miasta Gdańska, pracownik Europejskiego Centrum Solidarności Aleksandra Dulkiewicz czekała na pułkownika z wiązanką kwiatów w gdańskiej Topolówce.
Zdziwiłam się tym, że był jednak dosyć niskim człowiekiem. Z Jamesem Bondem nie miał nic wspólnego, jeśli chodzi o wygląd, ale widać było w nim przeogromne wzruszenie tą wizytą w ogóle w Polsce, w Gdańsku. Było to bardzo duże wzruszenie, a też pamiętam aulę bodajże 36 na Humance, która była wypchana po brzegi młodymi ludźmi. Więc było to spotkanie z człowiekiem, który był ogromnie wzruszony i przejęty. Nie wiem, czego się spodziewał. Nie wiem, czy spodziewał się takiego przyjęcia, czy nie. Ale na pewno to, co zapamiętałam, to było duże wzruszenie i poruszenie tym powrotem, czy spotkaniem z młodymi, z powrotem do Polski i Gdańska, ale też spotkaniem z młodymi ludźmi.
On tutaj odebrał też tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska, prawda? Tak. I swój jacht, tak. Który zresztą w marinie został mu uroczyście przekazany. Ten jacht skonfiskowany wcześniej przez władze PRL-u. Zresztą Gdańsk to jest takie miasto, w którym właśnie takie postacie jak Kukliński miały prawo do tego, żeby te wzruszenia były szczególne, większe niż na przykład w Warszawie, którą też odwiedził.
To prawda. Też miałam szczęście być na tej uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której był wręczany tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. Myślę, że to się po prostu panu pułkownikowi od Gdańska należało.
Bo to też była taka swoista lekcja dla młodych ludzi, lekcja historii z żywym obrazem, z żywym człowiekiem, z żywym bohaterem. O tym mówiliście pewnie na lekcjach. znaliśmy wszyscy tą postać, a teraz nagle pułkownik przyjeżdża, możemy go zobaczyć, dotknąć, obejrzeć, stanąć, posłuchać go. To jest coś niebywałego, jednak jest coś takiego, żeby żyć w ciekawych czasach. No, ty miałaś okazję skonfrontować tą swoją wiedzę z rzeczywistością. Potem pułkownik umarł, te pokolenia, które już dzisiaj prawda, tak, nie mają tej szansy.
To prawda. Ja myślę, że jeszcze moje pokolenie było takim, dla których pułkownik Kliński był postacią rozpoznawalną. Dzisiaj owszem, ta dyskusja wraca dzięki filmowi, ale myślę, nie chcąc skrzywdzić dzisiejszych licealistów, że gdyby nie film, to nie byłaby to postać, która budziłaby szczególne zainteresowanie. A jednak wtedy, w końcówce lat 90., to rodziła się nowa Polska, jednak te dyskusje ideowe, historyczne były ważne. I to myślę, że nie tylko w liceum numer 3, gdzie mieliśmy wspaniałych historyków, którzy nas działał też taki polityczny klub dyskusyjny, do którego zapraszaliśmy różne ciekawe postaci, ale cieszę się, że dyskusja ożywa.
A propos filmu, widziałaś film?
Jeszcze nie, ale słyszałam dużo pozytywnych recenzji i na pewno się wybiorę. Jack Strong, sir.
Kiedy zaczęliśmy dostawać wszystkie szczegóły, zaczęliśmy rozumieć ogrom problemu. To nie były dywizje na terenie NRD czy Polski, ale to były siły, które miały przejść na front przez Polskę ze Związku Radzieckiego.
Użyją broni masowego rażenia, bomb atomowych i wodorowych. I zrzucą na nas 300 głowic, bo u nas idzie kierunek na tarcie pierwszego i drugiego rzutu.
Budują dla siebie schrony, bo szykują się na wojnę atomową. Put me through to the president.
Mamy w sztabie zdrajcę.
Dopiero wtedy orientuje się, że to Kukliński. Zawraca. Idzie pierwszy. Kukliński idzie za nim. Forden prowadzi go do hotelu, który Kukliński zna z pierwszego rejsu.
Zostawmy film o pułkowniku Kuklińskim i ruszajmy dalej na poszukiwanie strażnika poranka, jachtu, którym kiedyś pływał pułkownik. Kierunek obieramy na chorwacką wyspę Iż, bo to tam teraz pływa jacht. Służy młodzieży z chrześcijańskiej szkoły pod żaglami, a u nas w studio gość, prezes stowarzyszenia, które zaopiekowało się przed laty jachtem zgodnie zresztą z wolą pułkownika. Przez jego pokład do tej pory przewinęło się ponad 1500 adeptów żeglarstwa. Widział ksiądz już film Jack Strong?
Jeszcze nie widziałem, ale się wybieram. Pewno w tym tygodniu jeszcze będę.
A myślał ksiądz, że ta historia z pułkownikiem i ze strażnikiem poranka w jakiś sposób będzie tak ściśle związana z osobą księdza i z osobą Stowarzyszenia Chrześcijańska Szkoła pod Żeglami?
No myślę, że to taka była wola pana pułkownika, więc coś musiało być na rzeczy, że kiedy przedstawiano mu różne propozycje, komu by przekazać ten jacht, który mu zwrócono, że akurat padło na chrześcijańską szkołę pod żaglami. No, zależało mu bardzo na tym, żeby służył polskiej młodzieży, również polonijnej młodzieży, a my w naszym ośrodku na Adriatyku właśnie dokładnie to robimy. Także 1500, już w tej chwili chyba prawie 1600 młodzieży, które od roku 2001 tam szkoli się w zdolnościach żeglarskich i odpoczywa jednocześnie, ale oczywiście też ma formację duchową, bo to chodzi o to, żeby kompleksowo człowieka młodego formować, że tam właśnie również mamy już chyba kilkadziesiąt osób ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Francji, z Anglii, nawet ta młodzież z tej najmłodszej, nazwijmy to, emigracji, rodzice po prostu czasem dla podszkolenia języka, żeby sobie przypomnieli, spotkali się z rówieśnikami z ojczyzny, za którą może oni już mniej tęsknią, ale rodzice ich jeszcze bardzo tęsknią, więc ich przysyłają właśnie na te nasze obozy i stąd można powiedzieć, że to jest tak w 110% zrealizowana myśl pana pułkownika Ryszarda, no, że służy właśnie szeroko pojętej młodzieży z jego ojczyzny, którą tak ukochał.
Jacht był bardziej znany jako Opal. Na nim w 72 roku pułkownik wyruszył w słynną misję do Wilhelmshaven, skąd wysłał list do ambasady Stanów Zjednoczonych z Bonn z propozycją współpracy. Wiedział ksiądz o tym?
Tak, tak. Znane mi są te wszystkie rzeczy, tym bardziej, że staramy się teraz być na ile możemy blisko historii pułkownika. Również o tym wspominamy młodzieży, szczególnie tej, która odbywa rejsy stażowe po Adriatyku. No a poza tym no, całe różne materiały dokumentacyjne, które teraz można było śledzić, oglądać. Mam też, myślę, że niekompletną, ale dosyć dużą już literaturę tych wszystkich rzeczy, które związane z pułkownikiem zostały wydane. Stąd wiemy o tym, że tak to właśnie było.
Bo jacht był wybudowany w 1965 roku, potem był własnością, pływał w Wojskowym Klubie Kotwica, potem przeszedł na własność pułkownika Kuklińskiego i potem, gdy pułkownik został oskarżony o szpiegostwo, żeglówka niszczała, można powiedzieć. Niszczała przy portowym nabrzeżu. W 1999 roku została wyremontowana, ale wciąż, można powiedzieć, stała bezużytecznie w porcie, aż zaczęła tonąć. No i w końcu zdecydowano się na remont. Ale ten remont to nie wy przeprowadziliście. Jak to doszło, że to wy akurat jesteście właścicielem?
To znaczy nie, to może nie dokładnie tak, jak pani powiedziała. Otóż pan pułkownik, kiedy stał się właścicielem, no to jest taka historia, że po jakimś czasie wojskowe mienie się zużywa i wtedy na pewno ci, którzy są najbliżej lub którzy wcześniej też wykazali się chęcią żeglowania i umiejętnościami, czy nawet używali akurat może tego jachtu, czy innego z klubu wojskowego Kotwica, mieli prawo pierwokupu. No więc to tak pewno to wyglądało. Ale pan pułkownik, co jest ważne, podwyższył o dwie planki tego opala, stąd on jest bardzo charakterystyczny, ma, tak, jak to się mówi, wyższą wolną burtę. I
to jest widoczne oczywiście dla ludzi, którzy patrzą na
to. Tak jest i dlatego to podkreślam, bo to również jako kapitan jachtowy jest to dla mnie też istotne od strony nautycznej takiej, a jednocześnie dla wygody tych, którzy są w środku, to dzisiaj, kiedy właściwie mamy dużo takich żeglarzy, którzy tak naprawdę no, pływają tylko po pierwsze w ciągu dnia, no w Chorwacji na przykład no to jest 95% nawet ludzi i tak pływają, można powiedzieć, od jednej mariny do drugiej albo od jednej tawerny do drugiej. Czasem bywało tak, że nocną porą między wyspami ćwiczenia nawigacji nocnej robiła tylko łódka pana pułkownika Kuklińskiego z dumnie powiewającą z rufy polską banderą.
I mówił ksiądz, że tak nie do końca wyglądało to?
A, tak troszeczkę odszedłem od tego. No właśnie, rzeczywiście. To znaczy, jacht został odnowiony, nawet wstawiony nowy silnik, Janmar, który wtedy, kiedy myśmy stali się właścicielami tego jachtu, to dosłownie no kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin tylko był używany. Z zewnątrz wyglądał zupełnie bardzo, bardzo, no prawie tak jak nie używany jeszcze. Ale historia wyglądała tak, że on został odnowiony dla pana pułkownika Kuklińskiego wtedy, kiedy właśnie, tak jak pani powiedziała, został mu uroczyście na Motławie przekazany. Ale zaraz potem został odprowadzony na jedno z, przy jednym z nabrzeży stał już tam w kierunku Górek Zachodnich. Nawet nie potrafię dzisiaj powiedzieć, w którym klubie i po prostu zaczął tonąć. Dlatego, że okazuje się, iż nie za bardzo rzetelnie była zrobiona w każdym razie ta część szkutnicza naprawy jachtu.
To kosztuje, a niektórzy myślą, że może za połowę ceny można wykonać pewne rzeczy, a tak się nie da.
Ja myślę, że firma, która wtedy go odkupiła pewno, no tam załatwiła te wszystkie formalności, chociaż te formalności, jeśli chodzi o zapis w Polskim Rejestrze Statków, bo to były jeszcze te czasy, że jachty, które były pełnomorskie, to musiały być w tej samej księdze zapisane jak tankowce, prawda? I to tam nie dokonano zmiany, stąd ja miałem też dużo kłopotów, żeby to w końcu wyprostować, że on jest w tej chwili własnością Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami. Ale wrócę do tego remontu. No i proszę sobie wyobrazić, jak po dwie czy trzy zimy stał, potem już nawet nie okryty plandeką, więc na pokładzie gromadziła się woda, która zimą i w przedwiośnie i późną jesień czy wczesną zimę zamarzała w nocy, a rozmarzała w dzień, więc doprowadziła do bardzo dużej dewastacji. Byli nawet tacy, no nazwijmy koledzy żeglarze, chociaż niekoniecznie musieli być koledzy, skoro byli nieżyczliwi, mówiąc, że kaktus im wyrośnie na dłoni, jeśli jaskuła uruchomi ten jacht i że on będzie jeszcze pływał.
kto ma statki, ten ma wydatki. Tak mówią doświadczeni marynarze i żeglarze. Jacht Kuklińskiego, zanim mógł przyjąć na swój pokład młodzież, musiał przejść kapitalny remont, opowiada kapitan Andrzej Jaskuła.
Więc ja muszę powiedzieć, że prawie rok straciłem swojego osobistego, wolnego czasu, który mogłem zagospodarować poza byciem proboszczem i wychowawcą i żeglarzem, na zbieranie pieniędzy, żeby przeprowadzić ten remont. I ten remont został na tyle fachowo zrobiony, że jednak łódka już ponad 10 lat pływa i to pływa w różnych warunkach, czasem nawet bardzo ekstremalnych. No ale w każdym bądź razie, kiedy dochodziło do takiej sytuacji, kiedy dużą życzliwością pana prezydenta miasta Gdańska i ogromną życzliwością patrona chrześcijańskiej szkoły pod żaglami, czyli nieżyjącego już księdza profesora Jana Bernarda Szlagi, czyli biskupa pelplińskiego, doszło do finału, żeby nadać imię Strażnik Poranka, to jak będzie chwila czasu, to powiem, dlaczego tak właśnie został nazwany. Takie nadaliśmy mu imię. To okazało się, że nie możemy popłynąć od razu tam, chcieliśmy przez Biskaję, przez Bałtyk Północny i przez Biskaję zapłynąć do Chorwacji, gdzie już ośrodek, już mieliśmy stworzony, ponieważ silnika nie idzie uruchomić. I dopiero wtedy, kiedy otworzyliśmy ten nowiutki silnik, dokładnie widzieliśmy, do jakiej wysokości silnika musiała być woda w tym jachcie, ponieważ cylindry były wewnątrz skorodowane, kompletnie zniszczony nowy silnik, czyli można powiedzieć, jacht, ja to mówię prosto, został porzucony. Po całej tej wielkiej imprezie i wszystkich różnych sponsorach, którzy pewno odcięli sobie również swoje kupony.
Szkoda pieniędzy.
Wygrywając, prawda, pewne Dokładnie. Sprawy reklamowe. Zostało to porzucone i jacht, było, można powiedzieć, się podtopił. A to, o co opowiadam o tym silniku, było dowodem na to, że on po prostu na cumach zaczął tonąć.
A który to był rok dokładnie?
Ja nie potrafię powiedzieć, kiedy go wyjęto. No w każdym razie, kiedy zwrócono się do nas, czy my byśmy czasem nie chcieli takiej jednostki do szkolenia młodzieży, no to już dwa sezony, tak jak powiedziałem, na pewno dwie zimy stał już wyciągnięty na brzegu, nie? No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ukaranie, to jest już zupełnie inna kwestia, bo to jednak, właścicielem znowu stał się człowiek, wokół którego i dzisiaj jeszcze są kontrowersje, a wtedy to tym bardziej wielu po prostu wieszało psy na tym człowieku, więc teraz niech sobie weźmie. Oddaliśmy mu ten jacht, więc niech teraz się nim zajmie. Ale jeśli chodzi o ukaranie, to mogę powiedzieć taką inną ciekawostkę, że odkryliśmy po jakimś czasie, że nie wszystkie szpilki zostały wkręcone do podtrzymujące balast. I tutaj jest właściwie taki znak zapytania. Rozmawiałem kiedyś z ludźmi, którzy chronili Jana Pawła II w czasie jednej z pielgrzymek do Polski i im opowiadałem o tym epizodzie i ci ludzie, wiadomo z jakich służb, mówili, że to nawet mogło być specjalnie tak zrobione, że część szpilek podtrzymujących ten prawie półtora tonowy balast nie było wkręconych. Także
może ktoś myślał, że pułkownik jeszcze popłynie.
Ktoś myślał, że pułkownik popłynie, a w każdym razie ludzie, którzy z nim sprzyjają, że mu na przykład go zaprowadzą przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych i może będzie jeszcze okazja do tego, żeby kolejny raz się zemścić na człowieku, tak jak przecież zemszczono się na nim w związku z jego synami.
A skąd nazwa Strażnik Poranka?
Strażnik Poranka to, można powiedzieć, na pamiątkę naszego kolejnego wielkiego Polaka w tym roku kanonizowanego, czyli Jana Pawła II. Jan Paweł II, kiedy był na ostatnim, jak się potem okazało, spotkaniu z młodzieżą, Światowym Dniu Młodzieży w Toronto, to powiedział młodzieży, że jesteście strażnikami nowego wieku i nowego poranka, nowego tysiąclecia. Stąd Strażnik Poranka. No, młodzież na nim jest i mają być strażnikami nowych czasów. Mają po prostu wracać do nauczania Jana Pawła II, tego całego wielkiego humanizmu, który jest i w jego tekstach, i w jego wystąpieniach, i w tej idei, którą dzisiaj bardzo widzimy, bo jak chcemy w dwóch zdaniach albo w dwóch słowach powiedzieć, kim streścić cały pontyfikat i kim był Jan Paweł II, jakie zostały przesłanie po sobie, to możemy powiedzieć, że to był papież miłosierdzia.
To dobrze się składa, że rozmawiamy o strażniku poranka właśnie w przeddzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego papieża, i że jakby wracamy do tej historii. Dobrze się składa, że nakręcono film o pułkowniku Kuklińskim, no i dobrze się składa, że myśli ksiądz o tym, by z Adriatyku jacht wrócił na Bałtyk.
Tak po prostu myślę również z tych względów, znaczy idea się tego powrotu się zrodziła stąd, że po prostu myślę, że tutaj będzie łatwiej znaleźć sponsora, opiekuna czy ludzi, którzy chcieliby zachować od no po prostu zniszczenia i wyeksploatowania stuprocentowego tej jednostki, a poza tym na pewno byłoby taniej tutaj, a mamy jeszcze na razie w Polsce bardzo dobrych skutników, no patrz choćby jak pięknie został odbudowany generał Zaruski. Chciałbym właśnie przeprowadzić tutaj taki kapitalny remont. Jednostka jest, można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie nautycznym, niemniej jednak niektóre elementy trzeba będzie pilnie wymieniać. I stąd był pomysł, że trzeba przypłynąć, tu zrobić remont i odpłynąć. Natomiast
ale to wy byście ten remont robili jako właściciel jachtu.
No oczywiście, że tak. No tylko tyle, że jesteśmy organizacją non-profit. Jesteśmy pewno jedną z niewielu organizacji pozarządowych, która naprawdę nikogo nie zatrudnia.
Czyli musiałby się znaleźć sponsor, musiałby się znaleźć ewentualnie włodarz miasta albo jakaś fundacja z morzem związana, na przykład w Gdańsku, Fundacja Gdańska, która na przykład by się tym zajęła.
No na przykład, no po prostu ja myślę, że jak ktoś w tej chwili nas słucha i myśli o tym, że taką pamiątkę, nie powiem relikwię, chociaż można by tak prawie powiedzieć, że to jest rodzaj relikwii po tym wielkim człowieku, chciałby pomóc nam zachować, żeby ona była tak piękna, jak przecież też generał Zaruski, który jest też jakąś pamiątką i relikwią pomysłu Polski międzywojennej, żeby właśnie hard ducha ćwiczyć młodzieży na Bałtyku, prawda? I powiem tylko tyle, że właśnie na dzień dzisiejszy tak sobie coraz bardziej myślę i zarząd mojego stowarzyszenia i też konsultuję to z ludźmi, którym droga jest ojczyzna, że też tak popierają mnie, że być może właściwym miejscem dla przebywania strażnika poranka powinno być polskie wybrzeże, powinna być Polska.
A próbował już ksiądz rozmawiać z włodarzami miast bałtyckich, miast portowych w Polsce na ten temat? Czy już jakieś kroki zostały podjęte?
Jeszcze nie, dlatego że my mieliśmy takie postanowienie na razie luźne, natomiast jak zarząd się zbierze w najbliższych miesiącach, to podejmiemy decyzję, czy w tym roku, czyli w tym powiedzmy takim sprzyjającym również, żeby to był rejs taki stażowy dla młodzieży, okresie nawigacyjnym, chcemy do Polski nim wrócić, czy dopiero w przyszłym roku. Żeby jeszcze w tym roku służył tam na Adriatyku rejsom stażowym, a w przyszłym roku byśmy tutaj przypłynęli. Ja myślę, że bardziej najpierw musi być gotowe tutaj miejsce, jakby on musi być tutaj oczekiwany. Może ktoś powie tak, ja chcę się nim zaopiekować, czy chciałbym, żeby tutaj był. No myślimy też o tym, że niekoniecznie musi stać wśród wielu innych jednostek, bo to jest mała jednostka. No, taki odnowiony, można powiedzieć w jakimś sensie makieta Opala przecież stoi przy hotelu w Gdańsku, prawda, jednym z hoteli. No więc to jest mała jednostka, może by tu zginęła. Ktoś mi podpowiadał, że przecież portowym miastem diecezji pelplińskiej, której jestem przecież kapłanem, to jest Łeba. Może tam postawić, to będzie wtedy prawdziwa atrakcja, bo tam nie ma żadnej atrakcji, jeśli chodzi o jakieś historyczne jednostki. Ale to tylko tak, ja myślę, że większe pieniądze i większe miasta, choćby ten pomysł, mogą przebić finansowo, a chciałbym, żeby ta jednostka naprawdę była bezpieczna, nowoczesna, no i przepiękna, no bo drewniany jacht to są wielkie rzeczy, ale to są też wielkie pieniądze. Nam jest bardzo trudno jako organizacji non-profit no po prostu utrzymać drewnianą jednostkę. Chociaż w Chorwacji jesteśmy już bardzo rozpoznawalni i wszyscy wiedzą, a to jest ta chrystiańska szkoła za Jedrynia, a to tam z Polski, to oni są na Iżu, to są właśnie ci.
Strażnik poranka cumujący w przyszłości w gdańskiej marinie lub remontowany w którejś z gdańskich stoczni. Kto wie, może nawet stojący obok żaglowca generał Zaruski. Generał obok pułkownika, z korzyścią chyba dla obu historycznych postaci. Dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.